nowa siła Reichswehry.
W maju 1925 roku zorganizowano szkołę lotniczą w Lipiecku, obwodowym mieście na południe od Moskwy. Rok później powstały trzy inne, spośród których najważniejszy wydawał się ośrodek czołgowy w rejonie Kazania, nazwany Kama, od Kazan i Maltbrandt, nazwiska majora, który kierował pracami ze strony niemieckiej. Wydawałoby się, że Niemcy znaleźli obejście wersalskiego zakazu projektowania, produkowania i posiadania czołgów, bez których wojny nie mogliby zacząć ani jej wygrać. O ile można je było projektować w ukrytych pracowniach, ukryć produkcję budując pojazdy bez uzbrojenia i wież jako rolnicze ciągniki gąsienicowe, to bez prób prototypu nie można było stworzyć pełnowartościowego pojazdu bojowego. Prototypy wywieziono w częściach do Związku Radzieckiego, tam złożono i uzbrojono, aby mogły zostać poddane wszystkim próbom, których wyniki posłużyłyby do skonstruowania bojowego pojazdu. Nigdy jednak tajne radzieckie poligony nie odegrały większej roli, o czym zapewne przesądziły uprzedzenia pruskich oficerów wobec bolszewików i obawa przed udostępnieniem Armii Czerwonej nowoczesnej technologii. W istocie w ciągu 7 lat Niemcy dostarczyli do Kamy 3 prototypy lekkich czołgów nazwanych tak samo, czyli Leichttraktor, oraz 6 prototypów ciężkich czołgów nazwanych dla zmylenia alianckich komisji Großtraktor, co miało sugerować, że chodzi o ciężkie ciągniki rolnicze. Żaden z tych prototypów nie wypadł dobrze na kazańskim poligonie i po ściągnięciu ich do kraju w 1931 roku skończyły jako cele dla ćwiczeń artylerii przeciwpancernej. Wyniki prób w Kamie nie miały dalszego ciągu i nie wykorzystano ich w późniejszych konstrukcjach, opartych na zupełnie innym wzorze. To brytyjskie tankietki Carden Lloyd MK6 stały się wzorem dla niemieckich czołgów Panzer I i Panzer II. Niemiecki zespół badawczy w Kamie, jak na próby i oceny mechanizmu tak skomplikowanego jak czołg, był dość symboliczny. Składał się z jednego inżyniera dyplomowanego, dwóch inżynierów, trzech majstrów, jednego instruktora jazdy oraz dwóch przodowników. Tę ekipę uzupełniało 12 radzieckich ślusarzy i elektromonterów. Również szkolenie załóg przebiegało bardzo anemicznie. Zazwyczaj w Kamie przebywało 12 niemieckich żołnierzy. To nie Panzerschule Kama w Związku Radzieckim miała decydujące znaczenie dla niemieckich zbrojeń, lecz szwedzkie zakłady i poligony. Szwecja w listopadzie 1921 roku w tajemnicy odkupiła od Niemiec plany i części czołgu LK-2. Produkcja ruszyła w zakładach AB Landswerk, które wówczas nosiły nazwę Firman, Petersson i Olsen. Ta stara, z wielkimi tradycjami, założona w drugiej połowie XIX wieku firma produkowała wagony kolejowe i dźwigi portowe. Powojenny kryzys gospodarczy sprawił, że znalazła się na krawędzi bankructwa. Niemcy szybko dostrzegli w tym okazję do nabycia przedsiębiorstwa w neutralnej Szwecji, odpowiedniego do uruchomienia produkcji broni pancernej. Maskując transakcję jako przedsięwzięcie holenderskiej firmy, wykupili 50% udziałów, a potem dodatkowo 11%, także przejęli kontrolę nad zakładami, które wkrótce zmieniły nazwę na AB Landswerk. Rząd szwedzki, dostrzegając korzyści ze współpracy z Niemcami, rozszerzył ją na inne pola. Na manewry sił pancernych tego państwa zapraszano majora Heinza Guderiana i innych oficerów niemieckich, którzy uczestniczyli w organizowaniu manewrów i mogli sprawdzać swoje koncepcje, jakie później legły u podstaw Blitzkriegu. To Szwecja, nie Związek Radziecki, umożliwiła Niemcom obejście postanowień Traktatu Wersalskiego i budowę wojsk pancernych. Takie informacje, wynikające z dokumentów wykradanych przez Renatę von Jena, Sosnowski przekazywał do Warszawy. W drugim oddziale sztabu głównego, czyli wywiadzie, analizowano je starannie i uznano, że są autentyczne. Polski rząd uzyskiwał argumenty o wielkiej sile. Mógł bowiem za ich pomocą wpływać na politykę mocarstw zachodnich, które wydawały się tracić surowość, jaką potraktowały Niemców w 1918 roku. Dla Niemców powstawała szansa odbudowy potęgi militarnej. W 1925 roku we Francji ministrem spraw zagranicznych został Aristide Briand. zawsze ustępliwy wobec Niemców, owładnięty był ideą zbudowania nowej Europy i dla niej gotów był poświęcić bezpieczeństwo wschodnich sojuszników. W Niemczech Gustav Stresemann, minister spraw zagranicznych od 1923 roku, dostrzegł zmiany w nastawieniu Francji i niezdecydowanie Wielkiej Brytanii, która od początku wspierała niemieckie interesy. Umiał to wykorzystać w swojej polityce osłabienia Polski przez rozluźnienie jej sojuszy. Jego propozycja zagwarantowania granic Francji spotkała się z natychmiastowym oddźwiękiem w Paryżu. Z taką samą propozycją Stresemann zwrócił się do Londynu, słusznie zakładając, że rząd brytyjski zechce wywrzeć presję na Francuzów, gdyby ci ociągali się z podpisaniem tak hojnego paktu. I tak 16 października 1925 roku w szwajcarskim mieście Locarno Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Belgia podpisały traktat gwarantujący bezpieczeństwo granicy francusko-niemieckiej. Traktat nie wspominał nic o wschodniej granicy Niemiec, co mogło być odczytane jako jednoznaczne zagrożenie dla Polski i Czechosłowacji. Tym bardziej, że przedstawiciele tych państw, ministrowie spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński i Edward Beneš, choć do Locarno przyjechali, to nie zostali dopuszczeni do udziału w obradach. Polski rząd miał szybko przekonać się, jak duch Locarno wciąga zachodnich sojuszników. Już nie tworzyli wrażenia, że chcieliby wycofać się ze zobowiązań wojskowych wobec Polski. Podjęli takie działania. W listopadzie 1927 roku do Warszawy przyjechał wysłannik francuskiego rządu, marszałek François d'Esperey, aby przekonać marszałka Józefa Piłsudskiego do konieczności wprowadzenia pewnych zmian do tekstu umowy, jaką Polska i Francja podpisały w 1921 roku, jak to określił, w celu skoordynowania tekstu francusko-polskiej konwencji wojskowej z aktualną sytuacją. Misja francuskiego marszałka zakończyła się niepowodzeniem, ale Piłsudski otrzymał wyraźny sygnał, w którą stronę będzie zmierzała polityka sojuszników i ile warte mogą być gwarancje Francji. W tym samym czasie Sosnowski, docierając do najważniejszych dokumentów i sfer niemieckich, przesyłał informacje, które miały ogromną wagę dla polityki zagranicznej Polski.
Zagrożenie.
W Berlinie niepokojąca wydawała się bliskość Günthera Rudloffa. Sosnowski zdawał się to lekceważyć, a nawet posunął się dalej. Po wielu miesiącach, gdy nie dawał Rudloffowi najmniejszego powodu do oskarżenia go o szpiegostwo, postanowił wykorzystać pozycję i wiedzę Niemca. Stało się to w dniu, w którym Rudloff, nie mogąc podołać długom, zwrócił się o pożyczkę i odebrał 2000 marek za pokwitowaniem. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, aż długi Rudloffa stały się tak duże, że przekroczyły możliwości spłaty. Sosnowski w lipcu 1927 roku uznał, że nadszedł odpowiedni moment i zaproponował zamianę finansowych zobowiązań na współpracę z polskim wywiadem. Rudloff na to przystał, ale czy było to szczere? Czy nie było to umyślne zagranie niemieckiego kontrwywiadu, który w ten sposób podstawił swojego człowieka groźnemu polskiemu szpiegowi? Sukces, jakim było zwerbowanie nowego agenta, który pozwalał penetrować niemiecki kontrwywiad, nie został przyjęty z uznaniem w Warszawie. Zwierzchnicy Sosnowskiego zdawali sobie sprawę, że po wielu miesiącach sukcesów, miłosnych podbojów, skutecznego wydzierania Niemcom największych tajemnic, Sosnowski mógł utracić czujność. Mógł stać się nieostrożny, wierząc w swą szczęśliwą gwiazdę. Podejrzenia narosły, gdy Rudloff, jakby starając się uczciwie zapracować na pieniądze wypłacane przez Sosnowskiego z kasy drugiego oddziału sztabu głównego, dostarczył kilka tajnych instrukcji i ujawnił nazwiska kilku niemieckich szpiegów działających w Polsce, ale okazały się znane polskiemu kontrwywiadowi. Mógł o tym nie wiedzieć, jednakże był to niepokojący sygnał. Ostrzeżono Sosnowskiego, ale on zdawał się to lekceważyć. Zagrożenie musiało być poważne, skoro w 1927 roku szef wywiadu, pułkownik Adam Studencki, zdecydował się wyjechać do Berlina. Było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, gdyż należało zakładać, że pomimo wszelkich środków ostrożności niemiecki kontrwywiad dowie się o tym. Aresztowanie szefa polskiego wywiadu w Berlinie dałoby Niemcom polityczne argumenty wielkiej wagi i byłoby to kompromitujące dla Polski. A jednak Studencki pojechał tam. Zastanawiające jest również to, że Studencki widział się z Rudloffem, którego podejrzewano o działanie inspirowane przez niemiecki kontrwywiad. A więc było to szczególnie niebezpieczne. Jednakże nic złego się nie stało i szef wywiadu bezpiecznie wrócił do Warszawy. Co najważniejsze, przekonany, że placówka IN-3 działa bez zarzutu, a Rudloff nie jest podwójnym agentem, ani nie został podstawiony przez Abwehrę. Wkrótce Sosnowski zameldował o zwerbowaniu dwóch agentek zatrudnionych w dowództwie Reichswehry, Lotte von Lemmel i Isabelli von Tauscherl. To były fikcyjne nazwiska. Były martwymi duszami, na które pobierał pieniądze. A może kierowały nim uczciwe i praktyczne motywy. Centrala ograniczała wysokość wypłat dla Benity, Irene i Renate, cennych agentek, które dostarczały materiały niezwykłej wagi. Biorąc pieniądze dla fikcyjnych osób, mógł więcej płacić rzeczywistym dostarczycielkom informacji, które uznawał za szczególnie ważne. Okazało się jednak, że to nie wystarczało. Na początku września 1929 roku Renate von Natzmer wyniosła z ministerstwa komplet dokumentów opatrzonych kryptonimem Organisation Kriegsspiel, organizacja gra wojenna. Był to opasły zestaw dokumentów mobilizacyjnych na wypadek wojny z Polską, agresywnej wojny, którą Niemcy mieli rozpocząć uderzając na nasze granice. Z tego dokumentu polski sztab główny mógł dowiedzieć się, jak liczną armię wystawią Niemcy, jak długo będzie trwała mobilizacja, do których rejonów zostaną skierowane najsilniejsze formacje, co wskazywało na kierunki planowanych uderzeń. I to wszystko z pierwszej ręki. Żadne dowództwo nie dostało tak ważnego dokumentu wroga, dającego możliwość zaplanowania obrony lub wyprzedzającego ataku. Żaden rząd nie miał takiego argumentu w rękach, za pomocą którego mógł przewrócić europejską politykę, pod warunkiem, że umiałby to rozegrać. Na przeszkodzie stanęła cena. Sosnowski poinformował, że jego agentki żądają 40 tysięcy marek, czyli niespełna 10 tysięcy dolarów, co w dzisiejszych cenach równałoby się około 100 tysiącom dolarów. Nie była to wygórowana cena, zważając na wartość dokumentu. Była jednak na tyle wysoka, że oficer z drugiego oddziału sztabu głównego, który miał zaakceptować wypłatę, musiał zachować ostrożność. Przede wszystkim musiał mieć pewność, że za te pieniądze nie kupuje fałszywych dokumentów. Nie dość, że dałby się wywieźć w pole niemieckiemu wywiadowi, który takie dokumenty spreparował, to jeszcze pieniądze zasiliłyby kasę Abwehry. To uderzałoby w oficerski honor. Procedura ocen i przetargów ciągnęła się miesiącami, a czas biegł na niekorzyść Sosnowskiego. W 1930 roku stanowisko szefa Wydziału II w oddziale drugim sztabu głównego, któremu podlegał Sosnowski, objął pułkownik Stefan Mayer. 34-letni oficer uważany był za świetnego fachowca. W istocie przeszedł długą drogę w wywiadzie. Po okresie służby w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej podczas wojny polsko-bolszewickiej służył jako zastępca szefa wywiadu w 4. Armii. Po wojnie przez pewien czas kierował ekspozyturą wywiadu w Wilnie. Być może ze względu na osobistą historię uważał, że największe niebezpieczeństwo zagraża Polsce ze wschodu i gotów był lekceważyć zagrożenie ze strony Niemiec. To on podjął decyzję o odrzuceniu oferty zakupienia niemieckiego planu. Niespodziewanie w grudniu 1932 roku Sosnowski zdecydował się przysłać dokumenty za darmo, co jeszcze bardziej rozgrzało atmosferę podejrzeń wokół niego. Materiały, jakie w tym czasie nadsyłał, wskazywały, że Niemcy łamią postanowienia Traktatu Wersalskiego i rozbudowują Reichswehrę, która w 1932 roku osiągnęła liczebność 250 tysięcy żołnierzy, a więc 2,5-krotnie większą niż zezwalał Traktat Wersalski. Z dokumentów i informacji dostarczanych przez Irenę von Jena z 6. Inspektoratu wynikało, że Niemcy, korzystając z radzieckiego pośrednictwa, zakupili w Wielkiej Brytanii 2 egzemplarze tankietki Carden Lloyd i na jej podstawie opracowali czołg oznaczony LAS. Zapadła decyzja o wyprodukowaniu 15 takich pojazdów, ale bez wieży i uzbrojenia, co pozwalało zamaskować ich rzeczywisty charakter. Te czołgi miały stać się trzonem sił uderzeniowych przyszłej masowej armii niemieckiej. W styczniu 1933 roku, gdy władzę w Niemczech objął Adolf Hitler, nie można już było mieć wątpliwości, że polityka niemiecka weszła na drogę prowadzącą do wojny, która mogła wybuchnąć za kilka lat, gdy Reichswehra wzmocniłaby swoje siły.